między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. 21. spotkanie Legnickie, już za kilka dni, w sobotę, 3 czerwca. Organizatorzy jak co roku spodziewają się około 100 tysięcy młodych ludzi. Hasło Idź i kochaj ma być zaproszeniem do spotkania z nowymi ludźmi. W tym roku ważnym symbolem zachęcającym właśnie do spotkań są puzzle.
Dominika Chylewska, koordynator Biura Prasowego Legnica 2000. Chcemy zaprosić ludzi do tego, aby gdy otrzymają dwa puzzle, jeden z nich przekazali drugiej osobie, takiej nieoczywistej, nie taką, którą kochają, przyjaźnią się z nią, bo to byłoby bardzo proste. My chcemy postawić wyzwanie i zaprosić, by puzzle wręczyć komuś, kto oczywisty nie jest.
Czy myśli ojciec, że te puzzle, które będziecie rozdawać, przełożą się na jakąś moc sprawczą, że ludzie po powrocie z Legnicy będą się pojednywać ze swoimi wrogami na przykład?
Ojciec Wojciech Prus, duszpasterz Lednicy. No ja wierzę w Ducha Świętego, tak? To znaczy oczywiście w Ojca i Syna i Ducha Świętego, a my będziemy prowadzeni przez Maryję, bo to jest Wigilia Zesłania Ducha Świętego, Wieczernik, a wiadomo, że ona wtedy zawsze z Kościołem jest i przewodzi modlitwie. W związku z tym będziemy wołać o Ducha Świętego dla siebie na pierwszym miejscu, bo słowo idź i kochaj to jest na pierwszym miejscu dla mnie, a dopiero na drugim dla całej reszty i tak wygląda przesłanie wiary naszej. To najważniejszą osobą, żeby pójść do innych ludzi, to jest ten, który jest głównym odpowiedzialnym, czyli w tym momencie ojciec Wojciech. Jeżeli ja pójdę, to mam nadzieję, że inni też pójdą, że damy się zainspirować Panu Jezusowi.
Rozpoczynamy o godzinie 8:00, to jest otwarcie puli, od tego momentu wpuszczamy wszystkich pielgrzymów. Później o 9:00 rozpoczyna się spowiedź i ona trwa praktycznie do mszy świętej. O godzinie 12:00 anioł pański, o godzinie 15:00 koronka do miłosierdzia Bożego. 16:30 procesja orów, czyli ta, w której zawsze ojciec Jan Góra śpiewał. 17:00 oficjalne rozpoczęcie. Godzina 20:00 msza święta. Później orędzie papieża, no i później zachęcam do tego, by zostać z nami długo, do 22:00 burzenie murów, zagadkowa nazwa, ale będzie się działo, to jest takie widowisko muzyczno-artystyczno-świetlne. Nigdy tego jeszcze nie robiliśmy, ale mamy nadzieję, że to będzie przyciągało ludzi. O 24:00 wybór Chrystusa, czyli przejście przez bramę 3. tysiąclecia.
Cała sztuka polega na tym, żebyśmy wszyscy wzrastali w darze słuchania, zaufania, w wierze, ale żeby to się działo, to nie wystarczy jedna lednica i nawet nie 20 tych, które były dotychczas razem z ojcem Janem. Jeszcze tych lednic potrzeba ze 100 albo z 200, no bo to jest droga zmagania duchowego i no zależy nam na tym, żeby świat był jak najpiękniejszy, no ale on jest też ziemią pielgrzymów.
My zawsze spodziewamy się 100 tysięcy. Ostatnie lata pokazują nam, że powinniśmy być przygotowani na tyle. Myślimy, że podobnie jak w roku ubiegłym to powinno być około 75-80 tysięcy. Chociaż po Światowych Dniach Młodzieży mamy nadzieję, że również młodzież z zagranicy przyjedzie na pola lednickie. Mamy już pielgrzymów, uczestników i delegacje, które zdeklarowały się, że będą z różnych krajów. To są przede wszystkim Włochy, Wielka Brytania, ale też Portugalia, Mołdawia. Mamy nadzieję, że ta liczba będzie rosła.
Sebastian Kamiński, szef sztabu. Została ostatnia prosta, że tak powiem, do przygotowań. Rozpoczynamy już pracę na polach lednickich, gdzie będziemy budować te kilkudziesięciotysięczne miasto.
Która to pana lednica?
Moja to będzie 19. lednica, więc no jest to już praktycznie życie, bo no nie wyobrażam sobie tak naprawdę spędzać ten czas inaczej niż organizując lednicę. Tu mam większość moich znajomych, tu mam większość moich przyjaciół i chyba to już tak po prostu przesiąkłem tym wszystkim. Ja myślę, że przede wszystkim lednica dla tych osób, które są zaangażowane, to przede wszystkim ogromne doświadczenie. Mało osób miałoby szansę prowadzić biuro prasowe, być rzecznikiem prasowym, być odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, być odpowiedzialnym za służbę medyczną, być odpowiedzialnym za infozguby, być odpowiedzialnym za liturgię na tak dużym wydarzeniu, jakim jest lednica. Tutaj najdrobniejsza rzecz, jak chociażby logistyka śmieci, stanowi problem i trzeba się z tym zmierzyć, więc osoby, które to robią od lat, stoją się w pewien sposób fachowcami tej dziedziny.
Na jeden wieczór, na jeden dzień, na jedną noc te pola stają się takim mini państwem.
Tak, no nasza infrastruktura to 3 szpitale, prawie 40 punktów medycznych, 250 ratowników medycznych, 7 karetek wyjętych z systemu opieki zdrowotnej, prawie 60 lekarzy na polach. Oprócz tego w tym roku absolutny rekord, ponad 1300 harcerzy, 300 ochotników ze Straży Pożarnej. Już od kilku lat zmaga nas stewardzi z Lecha Poznań, którzy też dbają o bezpieczeństwo. Ochrona, policja, Państwowa Straż Pożarna. Trudno jest wymienić wszystkie służby, wszystkich wolontariuszy, którzy biorą udział w tym zabezpieczeniu.
Co jest fajnego w Lednicy?
Ja myślę, że Lednica to przede wszystkim sposób na życie. Tutaj poczucie sensowności tego, że coś się robi, nie tylko dla siebie, przede wszystkim dla innych, ale to wraca z powrotem w o wiele większej formie.
Lednica ma przede wszystkim zadania ewangelizacyjne, to znaczy takie jak zakon dominikański. Iść na kraniec świata, nieść imię Chrystusa, opowiadać o Panu Jezusie na różne sposoby, przy pomocy na przykład tańca. Równocześnie Lednica wydaje mi się, że jest też takim miejscem spotkania dla różnorodności kolorów w kościele. To jest bardzo ważne, tak jak jest biały habit dominikański i pauliński, czarny habit benedyktynów, franciszkanów konwentualnych, brązowy habit franciszkanów i karmelitów. Różne kolory sióstr zakonnych, tak są różne ruchy w kościele i różne charyzmaty i to jest bardzo ważne, żebyśmy my uczyli się budować jedność, bo trochę tak jest, ja czasami się śmieję, że jesteśmy naznaczeni mentalnością sektorową, tak, bo jestem kibicem piłkarskim, czyli nasz sektor, a wasz to już jest do niczego. A różnica pomiędzy stadionem a kościołem polega na tym, że niwelujemy sektory i nie potrzebujemy policji, żeby nas odgradzała, bo my wszyscy jesteśmy zgromadzeni w imię Pana Jezusa. Jeżeli jakaś inna wspólnota robi coś lepiej niż my, to bardzo dobrze. To tylko się cieszyć.
Co ojca najbardziej zadziwia w Lednicy?
Takie odkrycie moje osobiste, kiedy sam zacząłem tańczyć tańce lednickie, nagle mi się połączyły wątki, tak jak te puzzle lednickie, które będziemy rozdawać. Jako jedyny zakon mamy modlitwę założyciela opisaną przy pomocy obrazu. Są 13-wieczne miniatury pokazujące 9 sposobów modlitwy świętego Dominika. I gdybyśmy się przyjrzeli tym sposobom modlitwy i zobaczyli tańce lednickie, to zobaczymy, że choreografia odzwierciedla tamte sposoby, czyli od XIII wieku mamy zapisaną pewną tradycję modlitwy ciała. Co jest ciekawe, ani Kazek Hojna i Józek Hojna, główni wodzireje Lednicy, podejrzewam ojciec Jan, oni nie do końca sobie zdawali sprawę, że stwarzając te choreografie taneczne, odzwierciedlają tak naprawdę sposób modlitwy świętego Dominika i te obrazy 9 sposobów jego modlitwy, które sięgają średniowiecza. A zatem jesteśmy w tej samej linii, w tej samej tradycji i Pan Jezus żyje.
Siostra Katarzyna Katarzyniak, siostra pasterka. Myślę, że przede wszystkim spotkanie. Spotkanie najpierw z drugim człowiekiem, którego spotkamy na Lednicy i przede wszystkim spotkanie z Panem Bogiem, bo tam nie tylko są śpiewy i tańce i spotkania z innymi ludźmi, na które czekamy niejednokrotnie cały rok, ale przede wszystkim też jest Eucharystia, konferencje, możliwość spowiedzi świętej i to przede wszystkim spotkanie z Panem Bogiem.
Się z Lednicy z czymś?
Przede wszystkim taki znak zewnętrzny, gdzie zawsze Lednica robi taki fenomen, że daje prezent młodym ludziom i to jest coś fantastycznego. Poprzez ten zewnętrzny znak zawsze mogą zatrzymać coś więcej w sercu. Ale przede wszystkim z tymi przeżyciami, które spotykają się i może z nowymi przyjaźniami, a może na nowo odkrycie, kim dla nich jest Jezus Chrystus.
No jakby nie było miejsca na Boga, to byśmy musieli się pozamykać i w ogóle ogłosić, że nie ma spotkania tegorocznego. To jest w tych wszystkich elementach jest miejsce na Boga. Oczywiście, jak mówimy o dużym spotkaniu, kilkudziesięciu tysiącach ludzi, to jest inny sposób przeżywania Jego obecności, a zupełnie inny, taki, który ja bardzo też cenię i lubię, to jest jak jesteśmy na Lednicy, na przykład na wakacjach w lipcu i tak wstać o 5 rano, jak wschodzi słońce i jest cisza, to tego też wszyscy potrzebujemy, więc my robimy to duże spotkanie, żeby młodzież nauczyła się być ze sobą nawzajem, żeby uczyła się szukać Boga poprzez taniec i ekspresję muzyczną, ale żeby też poszła dzięki temu w ciszę, w kontemplację, w milczenie, żeby tęskniła za takim wstaniem może nawet o 4 rano na wschód słońca i posłuchaniem tego, jak piękny jest świat, który wstaje i chwali Pana Boga.
Będzie na pewno z gości zaproszonych prymas Polski jak zawsze, arcybiskup Wojciech Polak, będzie arcybiskup Stanisław Gądecki, który będzie przewodniczył mszy świętej, biskup Ryś, który będzie miał kazanie, część o Maryi, której prymas Polski przejedzie wozem z pustą ramą. Wspominamy tutaj czasy komunistyczne, kiedy to Polacy peregrynowali z ramą po całej Polsce z kopią Matki Boskiej, obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Natomiast ten obraz, on został aresztowany tak naprawdę przez władze, które starały się stłumić wszystkie tego rodzaju ruchy. No i Polacy za namową jakby kardynała Wyszyńskiego zdecydowali, że pojadą z pustą ramą i w parafiach ludzie zaczęli się spotykać jeszcze bardziej. To jakby pokazuje nam, że Polacy potrafili wyprowadzać wiarę z ukrycia. My chcemy zaprosić do tego, żeby w dzisiejszych współczesnych czasach wspomnieć to i wyprowadzać wiarę z ukrycia w naszym życiu.
Czy ojciec jako główny organizator także pobierze jeden kawałek puzzla dla kogoś dawno niewidzianego, może nielubianego?
Oczywiście, że pobiorę, nawet nie tylko jeden, bo niespodzianka jest taka, że nam się te puzzle rozmnożą, bo mówiliśmy o dwóch, a będą, wszystko na to wskazuje, nawet trzy. Natomiast ja jeszcze nie wiem, komu tego puzzla przekażę i prawdopodobnie chyba jeszcze nikt nie wie, na to liczymy, bo taki będzie moment modlitwy, prośba o Ducha Świętego, żeby to Duch nam pokazał kogoś takiego, do kogo mamy pójść. Trochę tak, jak zrobił Jan Paweł II, on poszedł do Ali Akczy, czyli do tego człowieka, który do niego strzelał, chciał go zamordować. Każdy z nas ma takich ludzi. Czy damy radę do nich pójść? No, to jest często ponad nasze siły, ale jeżeli Duch będzie wiał, a na to liczymy, to damy radę pójść naprawdę daleko.
Zapraszamy na Lednicę już dziś, a z nami Siewcy Lednicy. Po raz pierwszy na antenie ich utwór promujący tegoroczne spotkania lednickie. Idź i kochaj.
Idź i kochaj. Idź i...
Jesteś za słaby i wiesz, co to grzech. Nie zastanawiaj się i wyruszaj w drogę. Ktoś czeka, aby spotkać cię.
Nawet jeśli tkwisz od lat w wielkiej trwodze, nawet jeśli jest ci z kimś nie po drodze, nawet jeśli strach przed nieznanym kończy nogi, idź, zacznij żyć. Idź i kochaj.
Kroku, to on początkiem każdej drogi jest. Masz wiarę w sercu i dobrych ludzi wokół. Dojdziesz daleko, tylko chciej.
Znakiem krzyża nową podróż rozpoczynaj. Nad każdym krokiem czuwa ktoś, nie zapominaj. Bóg jedyny wie, kogo spotkasz dziś na drodze swej. Ufność miej. Idź i kochaj.
Otwórz drzwi, to najlepsze, co możesz zrobić dziś, więc
idź i kochaj.
Między niebem a ziemią.
Zajrzyjmy teraz na chwilę do Teze. Ekumeniczna wspólnota braci mieszkająca w tej małej francuskiej wiosce wybiera prosty sposób życia. Można powiedzieć, że to jest globalna wioska, ale rozumiana w zupełnie inny sposób niż głoszą popularne definicje tego terminu. Pielgrzymi z różnych krajów, którzy przyjeżdżają do Teze, przełamują bariery i komunikują się. Tak będzie również i w tym roku. Beata Sylwestrzak rozmawia z wolontariuszkami z Poznania o regularnych wyjazdach na burgundzkie wzgórze.
Teze, mała wiosna, tutaj przyjeżdża się jak do źródła, powiedział Jan Paweł II.
Ja do Teze jechałam już kilka, może nawet kilkanaście razy. Joanna Falkowska. W pewnym momencie przestałam liczyć. Pierwszy raz jechałam zaraz po bierzmowaniu. Jak wiele osób, z trochę takim mało religijnym celem, to znaczy chciałam podszkolić język angielski, bo tak mi powiedziano, że będzie wesoło, będzie dużo ludzi z całego świata i będzie można sobie porozmawiać też po angielsku. Potem się okazało, że na miejscu można też odkryć o wiele więcej. Przez tydzień tak naprawdę żyje się we wspólnocie razem z braćmi.
Kim są bracia?
Bracia z Teze to jest wspólnota, która wiąże braci z różnych wyznań chrześcijańskich. Tam są bracia katolicy i bracia z różnych odłamów protestanckich. No i oni postanowili, że będą żyli razem we wspólnocie i pokażą, że chrześcijanie mogą żyć razem, mogą razem pracować i mogą razem się modlić.
Jak wygląda ich dzień?
Wydaje mi się, że każdy brat ma troszkę inny dzień, ze względu na to, że każdy z nich się zajmuje innymi rzeczami na terenie wspólnoty. Braci jest około 100. Zajmują się przygotowywaniem modlitw, organizacją życia na miejscu, bo przyjeżdża mniej więcej 5000 osób, więc trzeba w jakiś sposób zorganizować spotkania.
Przez całe lato 5000?
Każdego tygodnia, tak. Co tydzień przyjeżdżają kolejne grupy. Część osób pozostaje przez dłuższy okres, ale większość osób przyjeżdża tylko na tydzień.
Ze wzgórza Świętego Wojciecha w Poznaniu do francuskiej wioski na wzgórzu Teze.
Wyjazdy z Poznania do Teze to jest właściwie już wieloletnia tradycja. Jola Letkiewicz, to się zaczęło dawno temu, ja nawet chyba nie pamiętam tych czasów jeszcze, bo kiedy pojechałam pierwszy raz do Teze, a było to w 2009 roku, to wiem, że już te wyjazdy dobrze funkcjonowały. Co tydzień grupa z Poznania miała możliwość wyjazdu do Teze i uczestniczenia w tym życiu na miejscu.
W tym roku wyjazdy też są organizowane?
W tym roku jak najbardziej kontynuuję tradycje. Po drodze, no nie ukrywamy, że było trochę trudności, były takie lata, że te wyjazdy gdzieś zostały przerwane, natomiast w tym roku rzeczywiście wracamy i chcemy co tydzień takimi wyjazdami wahadłowymi młodzież zabierać do wioski. I od początku do końca wakacji będzie taka możliwość, jest to organizowane przez Duszpasterstwo Młodzieży Jordan, nasze archidiecezjalne i kto ma ochotę, może się zapisywać, wszystko jest dostępne na stronie internetowej Duszpasterstwa. Taki wyjazd to jest właściwie pełen tydzień. Wyjeżdżamy w soboty z Poznania, dojeżdżamy w niedzielę na miejsce do Teze i w kolejną niedzielę wyjeżdżamy z wioski.
Dlaczego młodzi ludzie wyjeżdżają do Teze?
Ja myślę, że powodów jest tyle, ile tych młodych ludzi tam jedzie. Myślę, że bardzo wiele nastolatków, którzy jadą do Teze, wybierają się tam, żeby spotkać ludzi, żeby wspólnie się bawić, żeby podszkolić język. Dla nas, osób, które któryś raz jadą do Teze, priorytety, czyli ta wspólna modlitwa i też odkrywanie naszego chrześcijaństwa i naszej wspólnej wiary.
Jak odkrywacie wiarę w Teze?
Teze jest takim specyficznym miejscem, bo tam odkrywanie wiary odbywa się przede wszystkim w ciszy. I przez śpiew. Myślę, że dla wielu młodych ludzi, którzy tam jadą, ta cisza jest takim szokiem, bo bracia jakby zostawiają nas z samymi sobą, albo też nas samych z Panem Bogiem. Każdego dnia spotykamy się w kościele na modlitwie, 3 razy dziennie. W tym czasie jest taki 5-10-minutowy moment, kiedy panuje cisza w tym kościele i mimo, że może być tam 3 czy 5 tysięcy ludzi, w kościele rzeczywiście jest cisza, nikt się nie odzywa, każdy gdzieś tam się modli i próbuje Pana Boga odnaleźć.
A poza ciszą, jakie to są śpiewy?
Śpiewy są przede wszystkim takie krótkie, to są najczęściej jakieś wersety z Pisma Świętego albo krótkie modlitwy. Są przygotowane w wielu językach. Każdy ma możliwość włączenia się. Śpiewamy po polsku, po włosku, po hiszpańsku. Jak zrozumieć te śpiewy? Jak się młodzi porozumiewają, jeżeli pochodzą z różnych krajów, czy tylko angielski? Przed każdą modlitwą są próby śpiewów, także można się w te próby włączyć. Ale myślę też, że tutaj nie ma konieczności znania języka. My się porozumiewamy też uśmiechem, migami. Naprawdę, to jest niesamowite, że czasami rzeczywiście nie potrzeba słów do tego, żeby się porozumieć.
Czy tylko młodzi ludzie wyjeżdżają do TZ?
I też można przyjechać jako osoba dorosła. Są też socjalne tygodnie, kiedy na przykład zbierają się konkretne grupy, na przykład dla osób konsekrowanych też czasami są takie tematyczne tygodnie. Można przyjechać także na przykład z całą swoją rodziną. Przyjeżdżają młodzi małżonkowie z dziećmi. Wtedy oni przeżywają swoje rekolekcje tam na miejscu, ale też mają zapewnioną opiekę dla tych dzieci.
Rekolekcje. Jaką formę mają te rekolekcje?
Użyłam tego słowa rekolekcje. Ono jest takie polskie, ale pewnie tam na miejscu nawet nie do końca byśmy się odnaleźli z tą formułą, jaka nam się kojarzy z rekolekcjami. Jest to modlitwa. Spotykamy się też na tak zwanym dzieleniu biblijnym, czyli najpierw mamy wprowadzenie, które organizuje jeden z braci i dyskutuje na temat fragmentu Pisma Świętego. Zastanawiamy się wtedy nad tym, jak to rozumiemy. Brat przedstawia też to, jak on to widzi, jak powinno się postrzegać na przykład dany fragment Pisma Świętego. Potem jesteśmy dzieleni na grupy. W takich mniej więcej 10-osobowych grupach rozmawiamy na temat tego tekstu. Do niego są dodatkowe pytania przekazane. To samo pytanie totalnie inaczej może rezonować u młodego człowieka z Polski, z Białorusi, a inaczej u młodego Hiszpana.
Z Burgundzkiego Wzgórza w TZ do Poznania na Wzgórze Świętego Wojciecha.
W Poznaniu oprócz wyjazdów letnich do TZ cały czas odbywają się też modlitwy. Przede wszystkim na Wzgórzu Świętego Wojciecha. Od tego roku jest to ostatni wtorek każdego miesiąca o godzinie 20:00. Spotykamy się tutaj na poznańskiej modlitwie o jedność chrześcijan. Poza tym każdego roku zimą przygotowujemy się też na wyjazdy, na europejskie spotkania młodych po świętach Bożego Narodzenia i co roku jest to inne miasto.
Pamiętamy czasy europejskiego spotkania młodych w Poznaniu?
Tak, pamiętamy, bo je przygotowywaliśmy. Dla mnie to było ciekawe spotkanie, bo ja byłam też organizatorem w mojej własnej parafii, także koordynowałam przyjazd mniej więcej 200 pielgrzymów do naszej parafii. No i to było też takie ciekawe wyzwanie logistyczne, ale też bardzo miłe, bo mogliśmy poznać wszystkich i też jakby trochę oddać, bo zawsze jak jedziemy na spotkanie europejskie, to my jesteśmy goszczeni, no i wreszcie to my mogliśmy ugościć jakąś grupę.
Najbliższe europejskie spotkanie młodych
odbędzie się w Szwajcarii, w Bazylei. To jest tak jubileuszowo trochę, ponieważ będzie to już 40 Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez braci z TZ, a przeor tej wspólnoty wywodził się właśnie ze Szwajcarii. Dlatego tak w takim rocznicowym roku bracia powracają do korzeni.
Kto był pierwszym przeorem?
Pierwszym przeorem braci z TZ był brat Roger, Szwajcar, wychowany w tradycji protestanckiej. Dzieje wspólnoty zaczęły się w latach 40. w czasie II wojny światowej, bo wtedy młody Roger szukał takiego trochę azylu, spokojnego miejsca, gdzie mógłby pomagać uchodźcom, przyjmować też biednych ludzi, którzy uciekali przed tym złem wojny. No i właśnie takie miejsce znalazł we Francji, w tej małej wioseczce TZ. Cały czas przychodzili do niego ludzie, potrzebowali właśnie takiego spokoju, potrzebowali, żeby ktoś otoczył ich opieką. I z biegiem czasu Roger gdzieś tam rozeznał w sobie, że dobrze byłoby założyć właśnie taką wspólnotę. I do dzisiaj wspólnota cały czas porusza się wokół tych pierwszych założeń.
Jakie to założenia?
Obecnie, kiedy mamy problem z uchodźcami w Europie. Właśnie TZ jest jednym z tych miejsc, które przyjmuje ludzi do siebie. W zeszłym roku było to kilka osób z Sudanu i Syrii i te rodziny mieszkają w TZ do dzisiaj. I mimo, że są innej religii, zupełnie innego wyznania, to jednak we wspólnocie są przyjęci jak w rodzinie.
Jak dotrzeć do TZ?
Sprawnie można to zrobić na wiele sposobów. Najłatwiej jest pojechać z grupą z Poznania, z archidiecezją i wsiąść w autobus. Wysiada się prosto w wiosce, a wsiada się w Poznaniu. Można to zrobić o wiele wiele szybciej i polecieć tam samolotem i potem troszkę pojeździć pociągiem, ale też była pewna grupa osób, które pojechały pewnego razu rowerami. To było rok przedtem, jak było organizowane spotkanie w Poznaniu. Grupa młodzieży chciała zaprosić braci bardzo do Poznania i to zaproszenie przywieźli na rowerach 1500 kilometrów. Oni jechali ponad tydzień, tak mi się wydaje, ale też starali się nie zrobić sobie krzywdy po drodze, także robili przerwy.
Jakie jeszcze plany? W Poznaniu na pewno cały czas będziemy zapraszać młodych, ale nie tylko młodych ludzi do wyjazdu do TZ w tym roku w wakacje, a wszelkie informacje są dostępne na stronie jordanpoznań.pl. Zapraszamy bardzo serdecznie w ostatni wtorek miesiąca na Wzgórze Świętego Wojciecha do Kościoła Świętego Wojciecha na godzinę 20. Tutaj odbywa się poznańska modlitwa o jedność chrześcijan. Również na Facebooku prowadzimy fanpage 71250. To jest kod pocztowy TZ.
Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, błogosławieni, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni.
Błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni, błogosławieni, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni,
błogosławieni cisi, błogosławieni, błogosławieni, albowiem oni na własność posiądą ziemi.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was.
I gdy z mego powodu mówią kłamliwie na was źle, cieszcie się i radujcie, bo wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
Między niebem a ziemią.
Przed mikrofonem ksiądz Maciej Sarbinowski.
Drodzy radiosłuchacze, obchodzimy dzisiaj niedzielę wniebowstąpienia Jezusa. To On, Jezus, mistrz Nazaretu, opuszcza swoich apostołów, wstępuje do nieba i zasiada po prawicy Ojca. Do tego wydarzenia wrócimy za chwilę. Zobaczmy jednakże na początku kontekst, w którym dzisiaj spotykamy się z Jezusem, z Jego Słowem, dobrą nowiną, którą jest On sam. Ten kontekst wyznacza mocno kolejny atak terrorystyczny sprzed kilku dni w Manchesterze. Po raz kolejny zginęli bezbronni, niewinni ludzie, zginęli dorośli, też dzieci. Być może po raz kolejny zapanowała panika i strach, również oburzenie, gniew, a może nawet nienawiść i chęć zemsty w niektórych sercach. Po raz kolejny widzieliśmy, jak zaczęto szukać winnych i to wszystko jest zrozumiałe i możemy powiedzieć również, że to takie ludzkie. I właśnie to wydarzenie i konsekwencje z niego wypływające tworzą również kontekst, w którym uczestniczymy dzisiaj we mszy świętej. Kontekst, w którym słuchamy Ewangelii, przyjmujemy jako katolicy również komunię świętą. Z tego kontekstu na chwilę wyszliśmy i weszliśmy do naszych kościołów, świątyń i do tego kontekstu za chwilę powrócimy, mam taką nadzieję, powrócimy dotknięci i przeniknięci żywym Jezusem. Przeniknięci niejako dobrą nowiną, że On, Jezus, pokonał już śmierć, że On wziął na siebie nasze grzechy i winy, wziął nasze choroby i cierpienia i to wszystko przybił do krzyża. To dobra nowina dla każdego z nas i dla każdego, kto mniej lub też bardziej czuje się dotkniętym tym, co zaszło. To również dobra nowina dla wszystkich tych, którzy zostali jakoś poszkodowani w tym i innych atakach terrorystycznych. To również dobra nowina dla tych wszystkich, którzy stracili swoich bliskich. Oczywiście, że nie da się usprawiedliwić takich zachowań, takich ataków. Nie da się i koniec. Co nam zatem pozostaje? Gniew, nienawiść, oburzenie, złorzeczenie, wrogie patrzenie na inaczej wyglądających od nas. Tak, to wolności mogę wybrać, ale również jako uczeń Jezusa, o ile Nim jestem, mam jeszcze jedną możliwość i to tę, na którą wskazywał właśnie Jezus. To modlitwa za tych, którzy prześladują nas, którzy zabijają. To Jezus powie, błogosławcie ich, a nie złorzeczcie. Módlcie się za tych, którzy zabijają wasze ciała i tak naprawdę nie tych się bójcie. Jeśli jestem człowiekiem wiary w zmartwychwstałego Jezusa, to powinienem spojrzeć na to wszystko oczami właśnie wiary i próbować dostrzec jeszcze inny rodzaj wojny, która toczy się o ludzkie dusze, o nasze serca. Mam dostrzec również tę wojnę, która toczy się o zbawienie i to wszystkich ludzi. I wiem, że to, co mówię, wydaje się, czy może wydać się dla niektórych czymś przerażającym, ale zobaczmy, że jeśli nienawidzę kogoś, jeśli poniżam innych w swoim sercu, swoją postawą, stylem swojego też życia, jeśli skazuję kogoś moimi słowami i tylko za to, że jest inny ode mnie, inaczej ubrany, to jestem winny kary. O tym mówi sam Jezus, nie ksiądz Maciej. Powtórzę jeszcze raz, że nie da usprawiedliwić się terroryzmu, zabijania niewinnych ludzi, dzieci. Nie da się. Ale w tym wszystkim nie możemy również zapomnieć o tym, że wojna toczy się o nasze serca. Jeśli wejdę w nienawiść, to przegram. I zobaczmy, że modlitwa zanoszona szczerym sercem może nas obronić przed zemstą. Być może mamy przed oczami również billboardy z Manchesteru z napisami modlitwa za Manchester. Drodzy radiosłuchacze, wejdźmy zatem w osobistą modlitwę za to miasto i za wszystkich tam poszkodowanych, za tych wszystkich, którzy muszą teraz nieść na swoich barkach ciężar i konsekwencje tamtych wydarzeń. Pomódlmy się też za nich. Odpowiedzmy naszą postawą, naszą modlitwą, gdziekolwiek teraz jesteśmy, na ten apel tego miasta, tych wszystkich ludzi tak dzisiaj bardzo potrzebujących wsparcia, pociechy, Bożej pociechy. Panie Jezu Chryste, który umarłeś na krzyżu za każdego z nas, który umarłeś za wszystkich, aby dać im życie, polecamy Tobie Manchester, to miasto dotknięte atakiem terrorystycznym. Oddajemy Tobie wszystkich ludzi, którzy zostali w jakikolwiek sposób poszkodowani, a w sposób szczególny tych, którzy utracili swoje życie. W swoim miłosierdziu prosimy Cię, Panie, przyjmij ich wszystkich do swojego królestwa. Maryjo, a Ciebie jako Matkę Pocieszenia, jako tę, która widziała śmierć swojego jedynego syna, jako tę, która tuliła jego martwe ciało w swoich ramionach, prosimy Ciebie, wstawię się za tymi wszystkimi, którzy w tym ataku i innych atakach stracili swoich bliskich. Maryjo, wyproś im pocieszenie. Pociesz ich, bądź przy nas, bądź przy tych osobach. O to Cię prosimy. W imię Twego Syna Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Drodzy radiosłuchacze, zobaczmy, że modlitwa to nie usprawiedliwianie tego, czego nie da się usprawiedliwić. To nawet nie próba tłumaczenia. Modlitwa to szukanie ukojenia dla naszego bólu. To uciekanie się do kogoś, w kim pokładam nadzieję i moją ufność. To uciekanie się do kogoś, kto wiem, że żyje, że jest i mnie nie opuści w takim trudnym doświadczeniu. Co pozostaje jeszcze nam, uczniom Jezusa, poza modlitwą? To pocieszanie smutnych i płakanie z płaczącymi. Nie chodzi tutaj o ludzkie, tanie pocieszanie, że nic się nie stało, poklepanie po ramieniu i powiedzenie it's okay, wszystko dobrze się zakończy. Nie, bo wydarzyło się coś bardzo strasznego. Chodzi tutaj o pocieszanie innych pociechą, którą daje nam Bóg. I pozwolę sobie zacytować słowa świętego Pawła, który w drugim liście do Koryntian tak pisze. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce pociechą, której doznajemy od Boga. Drodzy radiosłuchacze, zatem mam na początku przyjąć pociechę samego Boga, tego, który objawia się w Jezusie Chrystusie, ukazuje swoją miłość mocniejszą od śmierci. Mam ją przyjąć, a następnie mając ją w swoim sercu, mam iść do drugiego człowieka i nieść tę pociechę. I wiem, że prosto jest zacytować te słowa, trudniej jednak jest nimi żyć, ale warto zaryzykować i dać się przemieniać mocy Jezusa. Warto zaryzykować i dać się przemienić mocy Bożego Słowa. Przecież chrześcijaństwo to nie, przepraszam za porównanie, przedstawienie teatralne, ale właśnie to doświadczenie żywego Jezusa, który umarł, zmartwychwstał i żyje. W przypadku tych niewinnych ludzi, którzy zginęli w tym ataku terrorystycznym, śmierć przyszła tak nagle i z całą swoją gwałtownością. Ta śmierć zaskoczyła ich wszystkich. I przyznam się, że kiedy udaję się w jakąś dłuższą podróż, to idę najpierw do sakramentu pojednania, również sprzątam swój pokój, łazienkę. Staram się również uporządkować swoje codzienne sprawy, aby nic nie pozostawić na koniec, na zaś, aby nie pozostawiać niepotrzebnie niedokończonych prac. To tak na wszelki wypadek i widzimy, jak tych wypadków pojawia się coraz więcej. I spójrzmy, że w tej całej dramaturgii, klimacie smutku, możemy również popatrzeć na swoje życie z perspektywy wieczności, jako na przykład zakonnicy, my jako zakonnicy salezjanie, raz w miesiącu przeżywamy tak zwany dzień ćwiczenia dobrej śmierci. właśnie stawiamy się niejako w obliczu śmierci, aby ona, kiedy przyjdzie, nas nie zaskoczyła. Staramy się niejako przeżyć swój pogrzeb, swoją śmierć przez skupienie, refleksję, uporządkowanie swojego też życia. W kluczu właśnie takiego ćwiczenia może po raz kolejny pozwólcie, że postawię sobie i Wam to pytanie. Gdybym dziś musiał umrzeć, to czego żałowałbym, na przykład jako mąż, ojciec, syn, czy też kapłan, zakonnik, kolega? Czego bym żałował, że nie czyniłem w moim życiu? I drugie bliźniacze pytanie, i czego żałowałbym właśnie, że czyniłem jako uczeń Jezusa, mam być przygotowany na spotkanie z aniołem śmierci w każdej chwili, gdziekolwiek ona mnie spotka, gdziekolwiek ten anioł przyjdzie, powie, kończysz Twoją ziemską pielgrzymkę. Przejdźmy teraz do dzisiejszej Ewangelii, która ukazuje nam niejako zakończenie ziemskiej przygody Jezusa i apostołów. Jezus powołał tych apostołów z miłości, był z nimi i kształcił przez niemalże 3 lata wędrownego seminarium, wędrownego wydziału teologicznego. Apostołowie byli świadkami wielkich rzeczy, spędzali długie godziny z Jezusem, obserwowali Go i naśladowali. Byli też świadkami Jego okrutnej męki, następnie doświadczali też i doświadczyli bardzo mocno tego, że On żyje. Jedli z Nim, mogli dotykać Jego rany. Dziś widzimy, jak zostali zaproszeni na górę, aby być świadkami rozstania. Jezus wstępuje do nieba. I jak to rozumieć? Przecież codziennie, jeśli mówimy modlitwę Ojcze Nasz, to pojawia się tam takie sformułowanie Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. I również w wyznaniu wiary padają słowa ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I uwaga, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. Drodzy radiosłuchacze, nie wiem, czy kiedyś zastanawialiśmy się nad tymi sformułowaniami. Co rozumiemy przez niebo? I odpowiedzmy też szybko, że niebo to nie miejsce gdzieś tam wysoko, jak rysują na przykład dzieci. W znaczeniu religijnym niebo to stan przebywania, a nie miejsce. Być w niebie oznacza mieszkać w niedostępnej światłości, oznacza być w nieskończenie innej od naszego wymiaru rzeczywistości. I właśnie taki jest Bóg, całkowicie inny od nas. Niebo to inny stan. W katechizmie Kościoła katolickiego o tym wydarzeniu, o wniebowstąpieniu Jezusa tak czytamy. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba. Ciało Chrystusa zostało uwielbione od chwili Jego zmartwychwstania, jak dowodzą tego nowe i nadprzyrodzone właściwości, które posiada już na stałe. Jednak przez 40 dni, gdy Jezus jadł i pił ze swoimi uczniami oraz pouczał ich o królestwie, Jego chwała pozostawała jeszcze zakryta pod postacią zwyczajnego człowieczeństwa. Ostatnie ukazanie się Jezusa kończy się nieodwracalnym wejściem Jego człowieczeństwa do chwały Bożej, symbolizowanej przez obłok i niebo, gdzie zasiada odtąd po prawicy Boga. W sposób zupełnie wyjątkowy, jedyny ukaże się jeszcze Pawłowi jako poronionemu płodowi w swoim ostatnim ukazaniu się, którym ustanowi go apostołem. Wniebowstąpienie Jezusa jest, drodzy radiosłuchacze, również ukazaniem celu naszego życia. Jezus sam zapowiadał, że przyjdę do was i zabiorę was do siebie, abyście i wy tam byli, gdzie ja jestem. To właśnie Jezus jest naszym celem. To On jest naszym niebem. Tego stanu mogę doświadczać już tu na ziemi, niejako częściowo i przelotnie. Może ktoś jeszcze zapytać, no tak, ale jak tam będzie w niebie? Może coś jeszcze więcej ksiądz powie na ten temat? Jest, drodzy radiosłuchacze, taka pewna historyjka, która próbuje dotknąć, objawić nam tajemnicy nieba. Otóż w pewnym średniowiecznym klasztorze żyło dwóch mnichów, których łączyła głęboka przyjaźń. Jeden z nich nazywał się Rufus, drugi zaś Rufinus. Właśnie ci owi przyjaciele, gdy tylko mieli czas, wyobrażali sobie i opisywali, jak będzie wyglądało życie wieczne w niebie, w niebieskim Jeruzalem. Rufus, który był mistrzem murarskim, wyobrażał sobie niebo jako miasto ze złotymi bramami, usłane drogimi kamieniami. Rufinus zaś był organistą i był przekonany, że w niebie rozbrzmiewają niebiańskie melodie, śpiewają przepięknie chóry anielskie i umówili się owi przyjaciele, że ten, który pierwszy umrze, powróci następnej nocy, aby dać znać przyjacielowi, jak się tak naprawdę sprawy mają. I ten, kto przyjdzie, miał posłużyć się tylko jednym słowem. Jeśli było tak, jak sobie wyobrażali owi przyjaciele, miał po prostu powiedzieć taliter, co znaczy tak, całkowicie tak. Jeśli jednak byłoby inaczej, to ów zmarły, który przyszedłby do kolegi, miał użyć innego łacińskiego słowa aliter, to znaczy inaczej. I pewnego wieczoru, gdy Rufinus grał na organach, jego serce zatrzymało się i, krótko mówiąc, umarł. Przyjaciel Rufus czuwał drżący całą noc, ale nic się nie wydarzyło. I spędzał na czuwaniach nocnych i na postach tygodnie, miesiące, aż w końcu w rocznicę śmierci oto nagle przychodzi Rufinus, otoczony świetlistą poświatą, wchodzi do jego celi. Widząc, że milczy, Rufus zapytał go, pewien odpowiedzi twierdzącej: jest taliter, całkowicie tak, prawda? Ale przyjaciel, zmarły Rufinus, pokręcił głową zaprzeczając. Zrozpaczony zawołał zatem: aliter, znaczy jest inaczej. Zmarły przyjaciel ponownie zaprzeczył, aż w końcu z jego zamkniętych ust wyszły ledwo słyszalne słowa: to taliter, aliter, to znaczy całkowicie inaczej. Rufus zrozumiał w tym momencie, że niebo jest czymś nieskończenie większym od tego, co sobie wyobrażali, będąc razem tutaj na ziemi, że jest tą rzeczywistością, której nie da się, krótko mówiąc, opisać ludzkim językiem. Niedługo potem i sam umarł i osiągnął niebo. Drodzy radiosłuchacze, to tylko legenda, ale przesłanie jej jest bardzo biblijne, albowiem właśnie święty Paweł, już dzisiaj przeze mnie tutaj przywołany, w pierwszym liście do Koryntian zapisze takie oto słowa: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie jest zdolne pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Drodzy radiosłuchacze, warto tęsknić za niebem, warto je sobie też wyobrażać, ale również w swoim sercu być gotowym na tym, że kiedy tam dojdziemy, to powiemy: za tymi dwoma przyjaciółmi, to taliter, aliter. Amen.
Między niebem a ziemią.